Argentina.
No siemanko.
Servus.
Z tej strony Rafał Skwarek.
I Kamil Kucharski.
I witamy was w magii kina. Oczywiście, jak zwykle, nie włączyłem sobie stopera najpierw, żeby pilnować czasu, żebym wiedział, kiedy zapraszać was na przerwę muzyczną, więc teraz proces ten opatruję takim komentarzem automatycznym, ale już włączyłem i możemy kontynuować.
Brawo.
Dziękuję bardzo.
Wspaniałe to było.
Nawiązując do tradycji naszego przeświadczenia, acz nie jest ono w żadnym stopniu unikatowe, że ludzie lubią zestawienia.
O, już jak powiedziałeś o tradycji, myślałem, że po Wielkanocy porozmawiamy sobie.
A to nie ma takiej tradycji, nie
bo
kojarzę.
Jest wtorek wielkanocny.
Rzeczywiście, chyba. Jest jakiś tam wtorek po śmiguz dynguz,
tak,
więc tak. Teraz można jeść jajka, jeśli nie zjedliście ich wcześniej, w sensie czekoladowe. Wiesz co mnie trochę boli w życiu?
Nigdy że jeszcze... ja ma dziś szansę uczciwie zarobić na bank.
Na szczęście to mnie nie boli. Nigdy w życiu jeszcze nie miałem okazji zjeść takich tych dużych jajek wypełnionych kremem. Tych, co je tam, wiesz, wciągasz łyżeczką. Takie, że są takie
nie, to ja też
dłoni, a bardzo bym chciał. I w sumie to
ale
sam
jaki to,
może
co to jest za krem? Bo ja tak nie do końca wiem, o czym mówisz. Tak intuicyjnie
no
myślę, że
ja
wiem.
Ja też nie wiem, jaki to jest krem.
Okay.
No ja dlatego no, nigdy nie jadłem, więc nie wiem, jaki to jest krem. Podejrzewam, że jakiś waniliowo-śmietankowo jakiś tam.
Mm-hmm.
I
wiem,
to tam różni producenci są i to czasem nawet sprzedają w takich, wiesz, formatach jak normalne opakowania jajek w tych takich takich tekturowatych.
No ale no to takie małe, no to jadłem jakieś tam jajka.
Nie, no takie, że są małe, takie i one są wypełnione czymś w środku, to no. Tak, ale nie, to są takie duże, że łyżeczką sobie zjadasz to, co jest w środku.
No ciekawe. Nie, no to też raczej puste jajka, takie duże, ale grube.
Ale
jak
grube.
Jak strusie.
Okej. Jako, że robimy dzisiaj zestawienie, to jest ono takie, no, bardziej personalne, przybliżające nas do was i chcielibyśmy wam zaprezentować dzisiaj nasze top 10 ulubionych reżyserów.
Wow, niesamowite, ale to jest basic temat, tak to teraz słyszę, jak to mówisz.
To jest trochę basic temat, ale nigdy o tym nie mówiliśmy przez ponad 2 lata
mów
naszego nadawania.
Ja wszystkich tych reżyserów już wymieniałem.
Nie, no okej, w porządku, ale jakby nie sklasyfikowaliśmy
nie, to
tego.
Nie, prawda, bo to bez sensu, ale zróbmy to.
Tak, dzisiaj super. Mamy dla was miejsca od 10 do 6,
tak,
żeby was nie zarzucić.
Tak, ja dobrze, myślę, że wszystkie. Nie, no dobrze.
Nie, no wiesz, no po jednym na segment.
Dobrze, po jednym na
uspokój
segment.
Uspokój się.
To będzie wtedy, okej.
Więc zaczynamy od miejsca 10 i powoli będziemy się w nasze personalne preferencje zagłębiać. Była w sumie tylko jedna zasada, że żeby reżyser się liczył do tego zestawienia, no to musieliśmy obejrzeć przynajmniej jego 3 filmy.
Tak.
Nawet jeśli ta osoba no, nie miała więcej filmów. W stylu, no, nie można wrzucić pana Domalewskiego, bo ma tylko jeden
pani
film,
Jagody,
czy tam dwa, bo no... No tak mniej więcej. Nie, no Szelc już można by włożyć, gdyby się obejrzał jeszcze krótkometrażówkę, którą zrobiła wcześniej.
Dobra.
To wtedy tak.
Dałoby się.
I istnieje taka opcja. No to więc dobrze, no to co? Ja zaczynam, ty zaczynasz.
Ja mogę zacząć, to nie ma większego znaczenia.
Mm-hmm.
Ja nie mam miejsca 10.
Nie masz miejsca
10? To znaczy, no bo tak jak układałem tę listę, no to tak miałem, dobra, miejsce pierwsze, okej, miejsce drugie, trzecie. Okej, dobra, czwarte i tak potem, co by tu, jakby mam reżyserów wypisanych trochę, których widziałem przynajmniej 3 filmy i takich, że te przynajmniej trzy filmy były, że mi się podobały, mogę wymienić takie 10 na zasadzie, ile ich tu jest, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 takich, że mogliby być na 10. miejscu, ale nie czuję, że to są tacy reżyserzy, że o, to jest top 10.
Czyli masz miejsce od 9 dopiero.
Tak, na 10 mogę honorowo wymienić, bo ty mi w ogóle ostatnio powiedziałeś, że na Filmwebie jest taka fajna opcja, że tam zaznaczasz, pokaż reżyserów, których widziałem przynajmniej 3 filmy, ale żeby oni mi to wyświetlili, to ja muszę oceniać nie tylko filmy, ale oddzielnie reżyserów.
Nie.
Tak, no ja próbowałem.
Zobacz, chodzi o to, że wchodzisz w... Nie, że znajdziesz tych reżyserów, w sensie, że wchodzisz w danego reżysera i wtedy masz ile filmów obejrzeć z jego udziałem.
Tak, no, ale tam jest też taka opcja, że jakbym oceniał reżyserów, to by było. Tam jest taka zakładka ludzie kina,
a
reżyserzy.
To nie, to takich rzeczy
to ja myślałem,
nie
że to
robię.
Tak mi tak wyskoczy i ja będę sobie wiedział,
nie,
co
jest.
Nie,
to
ja
potrzeba dłuższy research.
No
dłuższy research
jest. Maria, ja to w pociągu zrobiłem.
Czyli na dziesiąte nie wrzucasz nikogo.
Mogę wymienić te nazwiska, których widziałem trzy filmy, bo to też nie jest takie oczywiste, że ja widziałem tych reżyserów wszystkich trzy filmy. To jest bardzo ograniczone grono reżyserów na całym świecie. Naprawdę nieliczni mogą się poszczycić tym, że widziałem ich trzy filmy i mi się podobały.
No to nie wiem, no możesz rzucić jak chcesz, ale boję się, że za dużo zaspoilujesz wtedy, co będę mówił. Więc może skoro mamy niewiele czasu do tego, to sobie te honorary mentions zostawimy na przyszły rok, jak może się zdecydujesz.
Przyszły rok.
Że się zdecydujesz?
O rany, ale to było polskie. Przetarg już wygrany?
Nie, no spoko, jakby możesz rzucać, możesz wyczytać.
Nie, no dobrze, bo będą ci... Chociaż nie wiem, czy będą się pokrywać z twoimi.
No, zaczniemy, no.
Tak? To tak tylko nazwiska rzucę. Christy Puju, taki rumuński reżyser. Spike Lee. W ogóle wielu reżyserów jakby przepchnęło to, że widziałem film 10 minut później Trąbka. To była taka etiuda, tam było chyba z 8 reżyserów i tam oni mieli swoje segmenty i to jakby pomogło wielu się dostać tutaj.
Rozumiem.
Scorsese, bracia Coen, którzy są jednym reżyserem, Danny Boyle, Smarzowski, który mógłby być 10, ale myślę sobie, nie, Terry Gilliam, jestem zdziwiony, że widziałem jego aż 5 czy 6 filmów i Wim Wenders też trąbką się tu dostał. No, i widziałem ich przynajmniej 3 filmy tych panów i każdy z nich mógłby być na 10 miejscu, ale nie byłem w stanie się zdecydować.
No to coś tam się pokryje z tego, co wymieniłeś. Z tą trąbką, no to rzeczywiście mogło pomóc. To takie na plus zawsze. A ja w tym momencie, skoro mamy w sumie niewiele czasu, rzucam swoim 10, czyli jedziemy do Japan i Akira Kurosawa.
O ja, tak, ale my jesteśmy poważni.
Pychem klasykiem, jestem taki poważny, czyli...
Filmowcy.
Pan Tokijczyk, Japończyk, zmarły w 1998 roku. No jeden z najważniejszych w sumie twórców kina z Dalekiego Wschodu, a z pewnością najbardziej znany, wydaje mi się, reżyser japoński kiedykolwiek.
Pewno.
Oscar za nagroda honorowa w 1990 się dla niego dostała, a moim jego ulubionym filmem jest 7 Samurajów. To jednak zrobiło robotę. Pamiętam, że 7 Samurajów oglądałem w łóżku szpitalnym. Tak, oglądałem w łóżku szpitalnym. To był jeden z dwóch, czy bodajże trzech filmów, które miałem akurat ze sobą. I to było 7 Samurajów. Miałem Milczenie Owiec jeszcze. I coś może jeszcze, ale te dwa głównie pamiętam. I 7 Samurajów jednak zrobiło na mnie to spore wrażenie. No i patrząc na to, że film trwa niemalże 3,5 godziny, no to jednak robi swoje. Że
dobra,
tym...
miałeś czas. No, już
no właśnie miałem czas, nie? I dobrze było, że ktoś mi go zajął. Co prawda obejrzałem go już siedziało na tyle temu, że w sumie to bym sobie chętnie ten seans powtórzył.
Ale by było śmiesznie, jakby ci się nie spodobał teraz.
Pewnie tak. Mogłoby się tak zdarzyć, ale jednak jest to reżyser, którego sobie bardzo cenię i nigdy nie zrobił dla mnie filmu gorszego niż dobrego.
Znaczy w ogóle nie zrobił dla ciebie filmu żadnego.
No w ogóle nie zrobił. A zanim przejdziemy na nasze miejsce 9, to zapraszamy na przerwę muzyczną. powracamy z naszym zestawieniem. Teraz ja będę pierwszy co do miejsca dziewiątego.
Bardzo proszę.
I jest to reżyser, który do tej pory zrobił 3 filmy pełnometrażowe, jeśli się nie mylę. Nie, zrobił 4 filmy pełnometrażowe i widziałem 3 z nich, ale uznam, że mi wystarczy. Widziałem 3/4 jego filmografii pełnometrażowej.
Bardzo ładny wynik.
Tak. I to jest pan Damien Chazelle.
Tak myślałem, jak powiedziałeś, że 3 chyba zrobił, a nie jednak 4. To tak,
tak to jednak, to co zdaję sprawę, że to jednak to. Ledwie 34-letni reżyser, czyli bardzo młody, szczególnie jak na realia pracy reżysera i to, jak długo i mozolnie zdobywa się sławę, fundusze i zaufanie, żeby robić filmy, no to w wieku 34 lat zrobić już tyle kina, no to wow. Jego Whiplash to jest coś, co mnie kompletnie zmiotło z nóg pewnego razu. Obejrzałem go od tamtej pory już ze 3 razy przynajmniej. I może już nie robi aż tak oszałamiającego wrażenia.
Jak oglądasz film 3 czy 4 raz, no to już nie robi takiego wrażenia, to tak działa.
Może tak być. Są filmy, to są wtedy arcydzieła, kiedy za 3, 4 czy 5 razem robią takie same wrażenie. No i w tym przypadku Whiplash nadal się oczywiście broni. Co prawda, jego filmografia ma pewną tendencję spadkową, bo każdy jego film jest gorszy, tych, których widziałem, jakby La La Land był troszkę gorszy od Whiplash, a Pierwszy Człowiek już był gorszy od La La Landu, choć nadal to porządne kino, acz bardzo jednak tak amerykańsko nacechowane, niestety.
Było pod amerykańską widownię robione, nie oszukujmy się.
Oczywiście, nie twierdzę, żeby było inaczej, no, ale ten człowiek w tej swojej potężnej koprodukcji, która go też bardzo mocno trzyma, w sensie chodzi mi o współpracę z jego twórcą muzyki, czyli z Justinem Hurwitzem, z którym on mieszkał bodajże w akademiku, tak mi się wydaje, na studiach. Na pewno mieszkali ze sobą razem i wiesz, tacy chłopacy, którzy myśleli sobie, a będziemy tutaj rozwijać jakąś filmową przygodę i rzeczywiście się udało i coraz dalej i dalej pchają swoją karierę. No a jak już wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, u pana Chazella w jego serialu Edim, który będzie opowiadał o jazzowym pianiście Eliocie Udo, zagra nasza wspaniała gwiazda, pani Joanna Kulik.
No i wspaniale.
I dowiedziałem się, że zagra postać imieniem Maja, więc prawdopodobnie będzie to jakaś Polska.
Z Europy Wschodniej, no.
Tak, będzie to postać.
Nie, jest to wielkie zaskoczenie.
No nie, oczywiście. Więc ode mnie 9. miejsce dla pana Daniela Chazella i życzę na przyszłość.
Daniel Chazell.
Tak, Oscar już ma za najlepszą reżyserię za La La Land. Nieźle, 34-latek, wow.
No, robi wrażenie, rzeczywiście. Ja w wieku 34 lat nie będę miał jeszcze Oscara, a już na pewno nie za reżyserię.
No, chyba też nie.
Niestety. Teraz ja, tak?
Tak, teraz spektakl. 9. miejsce na twojej wspaniałej liście.
No, to jest naprawdę wspaniała. Jest bardzo sceptycznie nastawiony do tej audycji, Rafał.
A nie był. Nie był? Jakby przyznał, że był naprawdę zajarany?
Może nie zajarany, ale jak rzuciłeś ten pomysł, to bez żadnych obiekcji powiedziałem, okej, spoko, będzie dobrze.
Tak, i teraz przyszedł do radia.
I przypomniałem sobie, że formuła top 10 jest głupia kompletnie.
Czemu? Nie jest głupia. Ja
patrzę na moje miejsce 9 i tak sobie myślę, czy ten reżyser mógłby być na przykład na miejscu 5? I myślę sobie...
Mógłby,
dlaczego nie? Jakbym go po prostu tak przepisał, to byłby. Nie byłoby żadnego problemu.
U mnie miejsce 10-9-8 na przykład to jest kompletnie fluktuacyjne.
Fluktuacyjne. To... O, moja lista jest fluktuacyjna.
Bardzo.
W pełni, prawda. Super. Miejsce 9. Koterski.
O!
Ten Koterski.
Tak, ten Koterski. Nie ten młody, tylko ten starszy. Ale starszy podobny do młodszego. Młodszy podobny do starszego.
Ja wiem. Taki... Trochę inną budowę ciała mają. Z twarzy mają kilka podobnych cech. Te nosy takie.
Tak. No ale on też jest taki wychudzony. Taki.
No, ale mniej trochę młodszy jest wychudzony niż starszy chyba.
A, nie wiem.
Tak mi się wydaje. No to nie jest istotne. Film Nic Śmiesznego widziałem tak ogromną ilość razy. Był taki czas, kiedy ja jeszcze miałem telewizor w pokoju i na kanale Kino Polska ten film leciał, nie wiem, przez pół roku na okrągło leciał.
Mhm.
A że w telewizji często nie ma nic ciekawego, a ja wieczorami rzadko nie mam co robić, cóż, tak było, tak jest, to włączałem sobie po prostu i
jakby
leciał.
Jak napiszecie Magię Kina Mors i napiszecie w tytule do maila tylko dla Kamila, to ja tego nie otworzę. Jakby wiecie, co z nim zrobić. To było wołanie o pomoc z jego strony.
Nie wiem, mam ochotę wyjść teraz. Cześć. Dobra, nie, porozmawiajmy o czymś innym. Słuchaj, jechałem autobusem ostatnio.
Tak.
Wsiadłem na przystanku.
Tak.
On był spóźniony i był mega zatłoczony, ale tak, że ludzie stali ściśnięci, wiesz, jak w puszce sardynki.
Mm-hmm.
I stałem tak, że przede mną było siedzenie.
Mm-hmm.
Na tym siedzeniu siedziała starsza pani, taka mocno podstarzała kobieta.
Tak.
I ona siedziała na tym zewnętrznym siedzeniu, a to wewnętrzne, jakby od okna, mm-hmm. było puste.
Tak.
I ona tak sobie siedzi. I ten cały autobus stoi taki ściśnięty, ona sobie siedzi na zewnętrznym, a wewnętrzne jest puste. I ja widzę tą kobietę stojącą obok mnie, nie aż taką, nie starszą kobietę, taką w średnim wieku, która tak patrzę, myślę, że ona chyba tak się wstydzi tak poprosić po prostu, bo tak, takie wrażenie zrobiła. I sobie myślę, no powiedziałbym tej starszej pani, przepraszam, ale tam jest wolne siedzenie, jakby pani mogła zrobić miejsce, bo widzi pani, że tutaj jakby tak stoimy, a pani trochę tak no, samolubnie się zachowuje. Ale nie powiedziałem tego. Mhm. Jakby nie powiedziałem tego, bo myślę sobie, a może ta kobieta co stoi, jedzie jeden przystanek i jakbym tak wymusił, to by wyszło głupio.
Mhm.
Ale potem sobie myślę, czy ja nie powiedziałem tego dlatego, że to jest starsza pani? Mam taką myśl, że jakby pozwalamy starszym osobom na zbyt dużo w przestrzeni publicznej. Ty wiesz, że ja bardzo szanuję starszych
tak,
ludzi i bardzo
tak,
lubię,
Kamil
ale
jest
uważam,
dobry,
że nasza kultura takiego nieuzasadnionego szacunku do starszych ludzi i przepychania ich i przepuszczania wszędzie tak. w każdym momencie sprawiła, że w tym momencie starsi ludzie w przestrzeni publicznej to są potwory absolutne. Po prostu nie patrzą w lewo, w prawo i suną po prostu do przodu, tak. łokciami się rozpychają.
Mają wywalone.
Strasznie.
Ja zawsze byłem...
Nie uogólniam, bo to nie jest tak, że to wszyscy są. Ale jest taka tendencja, że starsze osoby w przestrzeni publicznej po prostu kompletnie wyłączają...
Ja byłem oratorem tego, że na szacunek trzeba sobie zasłużyć. I to, że ja okazuję szacunek komuś, to jest wizytówka moja, a nie tej osoby. No, i że go bardzo łatwo stracić. Zachowujesz się nie tak, to ja nie mam problemu
kompletnie,
z tym, że...
Dokładnie.
Tak nie powinno działać ogólnie. I tu w sumie nawet siedzimy w takim Koterskim teraz rozmawiając o tym.
Tak.
I on by zrobił o tym scenę.
Miejsce dziewiąte, Koterski. Super.
I siedzieliśmy w tej Polsce.
Dzień Świrat to nie jest komedia, tak?
Dzień Świrat.
Jak troszeczkę dojrzejesz, jeszcze zrozumiesz, że to jest dramat, a nie komedia. Pozdrawiam użytkowników serwisu filmweb.pl.
Okej.
Zaczyna mi się podobać konwencja Top 10.
A, widzisz.
Tak, bo nie muszę o tym mówić, jak się okazuje wcale kompletnie.
Wracamy po przerwie. Teraz coś od Justina Hurwitza. Powróciliśmy, pięknie zostało nam zagrane. Kamilu, ósme miejsce czeka na ciebie z otwartymi ramionami.
Dobrze. Ósme, tak?
Tak,
ósme. Osiem, fajna cyfra. Nisko jest na klawiaturze w telefonie. I na liście też jest stosunkowo nisko, a nie najniżej. To ciekawostka do ósemki. No nie wiem, czy reżyser miejsca ósmego mógłby być na piątym? Pewnie tak.
Mhm.
I pewnie powinien być, nie wiem dlaczego jest na ósmym. Jakby, nie wiem, to bez znaczenia w sumie. Mógłby być na siódmym wyżej na przykład, albo nawet na szóstym. No, Dobra, to zmieniam. Czekaj, bo on jest za nisko.
Tak? Zmieniasz rzeczywiście?
Tak, bo tak wpisałem ich, tak wiesz. Mm. Dobra, to ty jesteś tu.
Ja też się długo biłem z 10.9.8, naprawdę.
Jesteś tutaj. Słychać było po klawiaturze, tak, jak nazwisko napisałem?
Nie.
Ale... A teraz na siódmym jakie piszę?
Nie.
No dobrze, dobrze. To miejsce ósme, to w takim razie... No teraz chyba jest bardziej... Nie, nie jest. Dobra, teraz będzie uczciwie. Na ósmym miejscu wtedy Miloš Forman.
Miloš Forman, no,
widziałem jego trzy filmy chyba, dobrze mówię? Dokładnie trzy filmy?
Z jego jakby bardziej twórczości amerykańskiej czy czeskiej?
Raczej tej amerykańskiej, no ja tam się nie zagłębiałem w jakieś bardzo...
Wypali się moja panna.
Nie, 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 nie widziałem tych rzeczy. Na pewno chętnie bym obejrzał, widziałem Człowieka z Księżyca, chyba mój ulubiony jego film, aczkolwiek widzę, że wyżej oceniłem Lot nad Kukułczym Gniazdem, ale to niesłusznie w sumie, jakby bardziej lubiłem Człowieka z Księżyca.
Może Lot nad Kukułczym Gniazdem obejrzałeś wcześniej prostu
tak,
i
bardziej... Taki jest sens oceniania. Widziałem też Skandalistę Larry'ego Flinta, nie taki wybitny film wcale jak jego sława, według mnie, bo to jest subiektywne bardzo.
Nie, no ja absolutnie rozumiem. Ja z Miloszem Formanem też się lubię, szczególnie właśnie za Lot nad Kukułczym Gniazdem.
Ach, to jest film, to nie jest tak, że ktoś nie lubi tego filmu, nie?
No, chyba nie.
Są takie filmy, gdzie ktoś powie, że nie, mi się to nie podoba, a jak mi się podoba, to ja stwierdzę, okej, rozumiem, jakby no...
Znaczy, rozumiem, że może nie piać zachwytu, ale chyba nie ma nikogo, kto by tak mówił, nie, ale to jest marny
takie,
film.
Taka typowa pula filmów na zasadzie Forrest Gump, że ciepła historia, która niby tam poruszająca.
To nie jest ciepła historia.
W sensie, ale taka jest, wiesz, ma taki komediowy sznyt. Taki,
no tak, próbuję
taka,
odnaleźć
wiesz, taka,
iskrę życia
no,
wśród...
To mam na myśli, tak, tak, tak.
No a jaką obsadę ma?
Ma obsadę, tak.
Nicholsona, Danny DeVito.
Ostatnio ten... To nie wiedziałem, że to fake news, bo widziałem twój komentarz pod tym, ale pojawiło się zdjęcie, że Jack Nicholson został wyproszony z hali i go nie zapraszają więcej, bo wylał...
na Lakersów, w pierwszym rzędzie chili wypadło.
Chili wypadło na parkiet, tak.
Ale
zdjęcie wyglądało przekonująco.
Tak,
bardzo.
Bardzo przekonująco, ale jak już wiesz, że to fotomontaż i popatrzysz na to zdjęcie z tą wiedzą,
ale
to widzisz
tak
ustawienie, gestykulację,
tak
że
działa
to...
z fotomontażami generalnie, że...
Nie, no oczywiście, ale no tak musiałem
jak
tam
jak się patrzy
wpisać.
Na jego obecną tuszę,
no,
to można uwierzyć w to.
Nie jest dobrze,
dobrze.
Nicholson sobie...
A to jest starszy człowiek już,
no,
więc...
Nicholson sobie bardzo folguje.
Obawiam się.
W tym momencie. Ale z drugiej strony, patrząc na jego dotychczasową taką działalność życiową, to mam wrażenie, że to jest po prostu jakiś taki... No, że on już po prostu sobie może na to pozwolić i on chce wyjść w takim stylu. Bo on już ma 81 lat, go już
on
nie
już
obchodzi.
Ma 81
no
lat?
No tak. On już zrobił swoje stare. Się dowiedziałem wczoraj czy dzisiaj, że Sean Bean ma 6 dych.
No to nie jest dla mnie jakiś taki szoker. Aż
co? Sean Bean? Boromir ma 60 lat?
No dużo, dużo, no to prawda. Znaczy dużo, no jak na to jak wygląda. No więcej niż
drama.
Wygląda.
Fajny, taki przystojniak cały czas.
Tak, tak.
Good grandpa.
Tak? Wiesz ile Madonna ma lat?
O, 78.
No, podobnie jak Maryla Rodowicz.
Tak? Ile mają?
Nie wiem, ale obstawiam, że mają mniej więcej tyle samo.
Tak?
Co jest
no możemy zobaczyć. Czekaj, Madonna ma 60 lat?
To Madonna jest młodsza od Rodowicz. Nie, no dobra, myślałem, że są w podobnym wieku. Ona ma trochę więcej.
No, 70 Rodowicz 73. No, niechaj będzie. No okej, to mogę przejść do swojego ósmego miejsca?
Tak, proszę.
Moje ósme miejsce, no to jest jeden z tych reżyserów, który już się pojawił w trakcie twojego wymieniania Honorary Mentions i to jest Wim Wenders.
O.
Wim Wenders, czyli niemiecki reżyser urodzony w 1945, więc dziecko zaraz no, powojennych realiów niemieckich, zakochany w amerykańskim kinie, który no, rozpoczął w Niemczech swoją karierę, acz bardzo szybko się przeniósł do Ameryki i tam działał, chociaż w dużej mierze jego twórczość miała taki posmak bardzo... no krytyczny, no jakiś taki bardziej refleksyjny rzeczywiście na temat Ameryki. Z jednej strony to ktoś, kto kocha Amerykę, a z drugiej strony ktoś, kto bardzo dostrzega jej wady i takie wewnętrzne patologie społeczne. Ja ostatnio dopiero tak więcej troszeczkę obejrzałem Wendersa z okazji moich zajęć, acz nadal moim jego ulubionym filmem pozostaje dokument z 2014, czyli Sól Ziemi. No i to jest dokument o takim fotografie, który się nazywa Sebastião Salgado. No i to jest człowiek, który podróżował po prostu przez wiele różnych, znaczy po wielu różnych krainach, przy różnych okazjach historycznych, mniej lub bardziej chlubnych dla kart historii naszego globu, i po prostu fotografował to, co się dzieje na świecie. Jego zdjęcia, jego historie są tak chwytające za serce i tak niesamowite, że ciężko się nie zatracić w tym filmie, mimo że w dużej mierze jest to przeglądanie zdjęć razem z Sebastião Salgado.
Nie, no Wima to przyjemne Wendersa. Bardzo. Godzina 50, oglądanie dobrych zdjęć.
Tak, i słuchania tego, co tam się działo i historii, które za nimi stoją, jednak robią swoje. No ale oczywiście nie samymi dokumentami Wim Wenders stoi, chociaż ostatnimi czasy się przyjęło, że Wim Wenders na początku swojej kariery robił dobre fabuły, teraz nie umie zrobić dobrych fabuł, a robi dobre dokumenty. A więc to jest coś, do czego ludzie raczej sięgają, acz na pewno nie można pominąć choćby jego Paryż, Teksas, o którym rozmawialiśmy niedawno, robiąc świetne wrażenie.
Tak,
ale rozmawialiśmy prywatnie, nie rozmawialiśmy na
antenie. To się zlewa.
Antenie. No, trochę nam się zlewa. No, to jest historia takiego mężczyzny, którego gra Harry Dean Stanton, bardzo charakterystyczny aktor. On gra człowieka z jakąś taką formą trochę amnezji, trochę takiej fugi dysocjacyjnej, którego rodzina znajduje po latach na pustyni, przywraca go do domu, do jego synka, którego swego czasu pozostawił, i obserwujemy jego rozwój relacji z nim i próbę połączenia się ze swoją byłą żoną. To była żona, partnerka, no w każdym razie matką jego syna. Teraz no, myślę, że Wim Wenders będzie kontynuował swoją szanowną pracę, bo jednak to jest dziarski 73-latek i sobie nadal bardzo dobrze radzi, i ja mu życzę dużo, dużo dobrego. To jest taki mój najnowszy inductee do tego top 10.
Wdar się przebojem.
Zanim przejdziemy do miejsc siódmych, przerwa muzyczna. Powracamy po przerwie. Ja tu obserwuję taką tendencję troszeczkę takiej rozpusty wśród świata filmowego. Tu patrzę, Wim Wenders, pięciokrotnie żonaty człowiek, jak już Kamil zauważył.
Jakiej rozpusty? Żenił się za każdym razem.
No tak, no jakby miło z jego
właśnie
strony.
To świadczy o jego takim, wiesz, fundamentalnym i takim konserwatywnym podejściu. Z każdą swoją partnerką musiał się ożenić.
Może i tak, może masz rację. No a moje miejsce siódme, również pięciokrotnie żonate. Czy jesteś w stanie zgadnąć po żonach?
Po żonach?
Tak.
Ale wymienisz żony, tak?
Tak, wymienię żony.
No na pewno zgadnę.
Lorraine Mary Brennan,
to już
potem Julia Cameron.
No to już wiem.
Potem Izabela Rossellini.
Już nie musisz wymieniać.
Potem Barbara Defina i Helen Morris. Czyli kto to jest?
Nie mam pojęcia, nie wiem, co to miało mi powiedzieć.
Aha, myślałem, że po dwójce uznasz, że skoro Julia Cameron, to będzie James Cameron. Mhm. Ale to nie jest James Cameron.
Nie, no domyśliłem się, że to nie jest James Cameron.
Tylko to jest osoba, którą też już wymieniłeś w trakcie swoich honorowych wzmianek. I to jest Martin Scorsese. Bardzo ważny twórca dla mnie. Znaczy... No jeden z tych, do których musiałem się troszeczkę przekonywać, z którym mój start był taki, że obejrzałem jego film, który zawsze mi wszyscy mówili, wow, ale to jest fenomenalne kino, będzie super. Ja uznałem, a było dobre, ale nie przeginajcie. I mam tu na myśli Chłopców z Ferajny,
tak,
których ty bardzo, bardzo lubisz.
Bardzo lubię.
Acz potem moja znajomość z jego dziełami się poprawiła i tak odkryłem też te, które podobały mi się zdecydowanie bardziej. No i na moim szczycie filmowych osiągnięć na razie Martina Scorsese, z tych oczywiście, które oglądałem, moim absolutnym brakiem, który chcę koniecznie zobaczyć w jak najbliższej przyszłości, jest Taxi Driver, którego jeszcze nie widziałem. No to moim ulubionym filmem Scorsese jest Infiltracja. Jednak...
Nie znam.
Infiltracji? Nie znasz?
Nie. Infiltracja nie widziałem,
powstała w 2006 i to jest, z tego co pamiętam, jedyny film, za który Scorsese dostał najlepszego Oscara za najlepszą reżyserię. To jest, powiem ci, remake filmu z Hongkongu. Kiedy
no,
jeszcze...
Ja wiem, rozmawialiśmy o tym.
A, no, hongkońska, zanim hongkońska...
Tak, przymiotnik hongkońska nie debiutuje w tej audycji.
Tak,
on
tak.
On się pojawił
tak.
Chyba dwukrotnie już.
Ale za każdym razem jest bardzo przyjemnie go powtarzać i przypominać go sobie. Tym razem, znaczy nie, zawsze było w poprawnej wersji, acz tym razem jesteśmy pewni, że to jest poprawna wersja.
Tak, tak. No, ale wiesz, to, że się powtarza, to nie ma takiej wartości. Jakby trzeba ten indeks poszerzać w audycji, żeby to się naliczało, nowe słowa. Wiesz.
Aha, rozumiem.
To jest taki licznik tego, jak jesteśmy oryginalni. Tak sobie wykoncypowałem, że to tak musi działać.
Okej, tak sobie wymyśliłeś.
Zapisałem.
Więc Infiltracja w takich podstawach, no to jest historia tego, że mamy tutaj policjant, który jest tajniakiem w grupie przestępczej, a z drugiej strony młody chłopak, który od zawsze był w mafii i teraz pracuje w bostońskiej jednostce dochodzeniowej i oni toczą taką rozgrywkę między sobą, taką śmiertelną grę sensacyjną. No i jedna z najlepszych intryg, jakie widziałem w kinie, do tego z świetną obsadą Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Martin Sheen i uwaga, wyjątkowo dobrej roli Mark Wahlberg, który z tego co pamiętam był nawet nominowany, tak, miał nominację do Oscara za najlepszego aktora drugoplanowego. Mark Wahlberg. To się takie rzeczy ogółem nie zdarzają. Więc Martin Scorsese ode mnie, nie wiem, Scorsese, trudno najwyżej będzie cię krzyczeć.
Tam,
to nie ma znaczenia.
Jak będą krzyczeć, to świadczy o nich, nie o tobie.
Tak. Kamilu, czy mógłbyś zaprezentować swoje miejsce siódme?
Siódme miejsce. No, podjąłem chyba decyzję. Ja myślę, że to będzie Yorgos Lanthimos, bo to dobry reżyser.
To
widziałem
bardzo...
jego dużo filmów, to jest jakby ten to. I one są dobre. A ulubiony mój jego film to chyba ten, który najwcześniej nakręcił z tych, które widziałem. Oczywiście pierwszy, który tak się jakoś przebił, tak mi się wydaje, przynajmniej do świadomości szerszej, czyli ten Kieł.
Mm-hmm.
Kieł to była ta historia o domu rodzinnym, w którym rodzice od urodzenia, w sensie od urodzenia dzieci, trzymają te dzieci w odseparowaniu od świata zewnętrznego i te dzieci są nauczone kompletnie innego, niezrozumiałego dla nas kodu kulturowego.
Mm-hmm.
One mają zupełnie inne schematy zachowań, reakcji, inny jakiś taki system poznawczy, bo one nigdy nie wychodziły z tego domu, a w zasadzie poza ogródek. No kiedy widzą samolot, to jakby nie rozumieją tego konceptu, że to jest na zewnątrz, bo dla nich oni nie mają w głowie tego, że coś jest na zewnątrz, ponieważ nigdy tam nie byli. No jest to dziwne kino, specyficzne kino.
Wiele już czasu poświęciliśmy na temat jego ostatniej Faworyty.
Tak, Faworyty. Faworyta była chyba najnormalniejsza z tych jego produkcji.
No bardzo niewykluczone, bo chyba najbardziej zbliżona jednak...
Do takich realiów świata rzeczywistego. Chociaż...
Może Zabicie Świętego Jelenia? Nie. Chyba jednak Faworyta.
No on wykorzystuje zawsze ten swój świat, żeby pewną tezę pokazać. On stawia pewną tezę, nad którą się przez te 2 godziny zastanawiamy.
Mhm.
Na zasadzie zobacz. A wyobraźmy sobie, że coś takiego. I co wtedy? I on przez 2 godziny nam pokazuje, co wtedy.
Mm-hmm.
To jest zawsze bardzo abstrakcyjne i ma dobry klimat, jest dobrze wyreżyserowane. No, jeszcze się nie zawiodłem na Lanthimosie i mam typ, że to jest jeden z takich reżyserów, którzy no, jak będą kręcić kolejne filmy, to raczej nas nie rozczarują jakoś zbytnio.
Tak, czekam zdecydowanie na wszelkie zapowiadane jego produkcje, bo to jednak wow. Robi wrażenie i olbrzymi szacunek mam do niego, że cały czas trzyma się właśnie w tym, jest w stanie przebić się ze swoją dziwnością.
Ze swoim stylem, ze swoim podejściem do tego, czym jest film w zasadzie, jak odbiera się film. Nawet kiedy ostatnio wyreżyserował scenariusz, którego sam nie napisał, to i tak był w stanie zawrzeć tą swoją taką myśl przewodnią. W zasadzie postawieniem pewnej tezy, nad którą się zastanawiamy.
A to musi tak połychtać trochę z scenariu pisarza, kiedy Lanthimos mówi...
No,
ty?
Dobre, biorę.
Ty, zrobię to.
Nakręcił wcześniej 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 filmów na swoich własnych scenariuszach.
No.
I biorąc pod uwagę jego specyfikę, no, nikt chyba nie podejrzewał, że nagle zdecyduje się na taki krok.
Na szczęście się rozwija. I chwała mu za to.
No, ale to jest zawsze ten problem, że jak ktoś lubiany się rozwija, to potem się narzeka, że to już nie jest to samo. A on się rozwinął, ale jednocześnie trochę zrobił to samo, więc oszukał po prostu świat.
No niby tak. Ale my jesteśmy mądrzejsi od tego.
Od czego?
Od takiego myślenia.
No nie wiem.
Mam nadzieję. Zaraz wracamy z naszymi finalnymi miejscami na dzisiaj, czyli z miejscem 6. I chwila przerwy muzycznej.
dobra. Ja musiałem na bieżąco podjąć decyzję, bo ona była niejednoznaczna. I tutaj zadecydowały niuanse. Na miejscu szóstym jest David Lynch.
O,
jest na miejscu szóstym,
myślałem,
a nie
wyżej,
dlatego, że to, co mi się u niego najbardziej podobało, to jest jednak serial. A reżyser, którego przesunąłem na miejsce piąte, to jest reżyser, którego widziałem w filmy i one mi się bardzo podobały. Ja widziałem filmy Lyncha, widziałem, co ja widziałem, Mulholland Drive widziałem jeszcze kilka, ale widziałem je dosyć dawno i one pamiętam, że mi się podobały, ale jak widać nie na tyle, żebym dokładnie pamiętał, jak bardzo i dlaczego. Jakby po prostu
to
było to dawno.
Argumentacja.
Gdybym obejrzał je na świeżo, to może byłoby inaczej.
Tak, okej.
Ale tak nie jest.
Okay.
Więc on tutaj jest. No głównie dlatego, że Twin Peaks jest super. To jest serial porównywalny do Fargo na tym poziomie. A Fargo było rewelacyjne.
A oglądałeś te nowe sezony Fargo?
Nie, na pewno nie do końca. Ale widziałem to, ale chyba nie do końca.
Czy to już nie to samo, w sensie daj sobie spokój.
Nie pamiętam, czy... Ja nie mam tak, że łatwo się tak wciągnę w serial. Nie, nie zawsze kończę serial.
A, okej. Okay. Okej. Okay. No, mi się z rzadka bardzo zdarza porzucać serial, ale mam w sumie chyba takie. No, na przykład The Walking Dead porzuciłem, bo to już... No. Czy Teorię Wielkiego Podrywu?
Dobrze, ale to Teorię Wielkiego Podrywu porzuciłeś z tego powodu, że skończyłeś już 14 lat po prostu, tak? I przestało cię to bawić. I
może
jest
i tak.
To coś, co możesz powiedzieć pediatrze i on ci powie, dobrze, to jest oznaka zdrowego rozwoju
tak,
człowieka.
Tak, i zapisuje rozwój płciowy, w sensie nie musisz spodnie ściągać, tak?
Nawet nie płciowy.
Nie, bo to po prostu wracam do jakiejś traumy takiej podświadomej. A. Badanie gimnazjalisty było dla mnie jakieś dziwne.
No bo to jest trochę takie dziwne.
No,
to
no nie jest.
W szkole tak. Do jakiejś pielęgniarki.
Nie w szkole, ja nawet szedłem poza szkołą. Szedłem na szczęście do lekarza, nie? Ale było dziwnie. Tak, no fajnie, tak sobie przeszliśmy tutaj na taki temacik. No tak nawet linczowsko, tak można by trochę tam pociągnąć.
Linczowsko, badanie, bilans gimnazjalisty.
Ja myślę, że on by z tego ukręcił.
Nie, no jasne, że by ukręcił, ale po co, jak ma lepsze rzeczy do roboty.
Na przykład medytację transcendentalną.
No.
Praktykujesz?
To jest ciekawsze, nie.
Nie ciągniecie?
Nie znam się na tych rzeczach. Jakbym poczytał, to bym się zastanowił. Nie, u mnie w domu jest za głośno, ja nie medytacja.
A no to
proszę,
właśnie może byś się wyciszył dzięki
mam
temu.
Tak
odizolował od
domu,
dźwięków.
Że jak mama odkręca wodę w kuchni, to ja to słyszę i to tak intensywnie, a kuchnia nie jest tuż za moją ścianą, jest na drugim końcu mieszkania.
To prawda, ale no to właśnie może byś się tak wyłączył myślowo.
Czy ja potrzebuję do tego medytacji transcendentalnej?
Ja wiem, nie możemy mówić o takich rzeczach na antenie, ale ja wiem, co by cię wyłączył. No, trudno.
Nie wiem. Ja myślę, że jestem w stanie to osiągnąć samemu.
Okej, to ja ci gratuluję z tego powodu. Moje szóste miejsce jest w sumie wyjątkowe, znaczy wyjątkowe w pewnym sensie, z dwóch powodów. Po pierwsze, to będzie jedyny polski reżyser na tej liście, a po drugie portal filmy.pl sugeruje mi, że widziałem tego pana częściej jako aktora niż jako reżysera.
Olaf Lubaszenko.
Roman Polański.
A, myślałem, że Lubaszenko.
Tak, mówimy o Romanie Polańskim. Moim ulubionym filmem jego jest oczywiście Pianista. Znaczy, może to nie jest takie oczywiste, ale Pianista jednak swego czasu wstrząsnął mną dogłębnie, acz z miłą chęcią powtórzyłbym sobie seans, bo mam wrażenie, że po ostatnich wielu dawkach kina związanego z tą tematyką może troszeczkę inaczej bym patrzył na Pianistę i ten element takiej hollywoodzkiego sznytu by troszeczkę inaczej wpłynął na to, jak oglądam ten film. Ale tak sobie patrzę na te teoretyczne role aktorskie, w których go widziałem. I wychodzi na to, że jest to... przepraszam, nie to. Otworzyłem złą kartę. Że jest to 5 filmów, ale z tego w 3 jest niewymieniony w czołówce.
Wow. Jakby wyszli z założenia, że ludzie go znają.
Ludzie go znają, nie ma potrzeby. Bo widziałem go w Pokoleniu Wajdy, czyli 54. W Kanale Wajdy jego rola to półnagi powstaniec zepchnięty do kanału, niewymieniony w czołówce, więc sobie się tam pobawił z tym. No w Eroice grał, ale w Eroice w segmencie, którego nie ma teraz w filmie, który można obejrzeć, w Kombrawurze, więc jakby tego, że tak naprawdę go tam nie widziałem. No w dwóch ludziach z szafą, dwóch ludziach, dobrze to jest powiedziane? W dwóch osobach z szafą, dwóch ludziach.
No ale to może na przykład celowy zabieg w tytule.
Nie wiem, no wiem, że to się nazywa Dwaj ludzie z szafą i to jest poprawne.
No.
Ale dwóch
to celowy
ludzi?
Zabieg.
Nie wiem, jakiś zamotałem się. W zezowatym szczęściu korepetytor Joli, niewymieniony w czołówce i ostatnie zdjęcie Brulion, ale z tego co pamiętam, on tam nie gra, tylko on tam się wypowiada jako on sam po prostu jest, a nie jako aktor.
No, tak.
No ale to już może być...
Roman Polański jako Roman Polański.
Tak, Roman Polański jako
sam
Roman
siebie.
Polański. Zawierucha, którego może wytną z Once Upon a Time in Hollywood. A to będzie... Ludzie będą się śmiać, ludzie będą mieli satysfakcję, nie? Jak tego Zawierucha,
że
rzeczywiście wytnął z Once Upon a Time in Hollywood, bo takie się pojawiły pogłoski, że tak rzeczywiście może być. Planuję w najbliższym czasie Romana Polańskiego obejrzeć Chinatown i Lokatora, bo to są takie dwa ważne filmy, a mi się jednak jeszcze nie zdarzyło po nie sięgnąć. Na Nóż w wodzie zapewnił mi zdanie pierwszego roku moich studiów, bo pisałem analizę, próbując doszukać się odwróconego kompleksu Edypa i jakoś mi się to najwyraźniej udało, więc Nóż w wodzie też mam w takiej mocnej sympatii. To jest jednak jak na 61. poziom tego kina jest oj bardzo, bardzo wysoki, patrząc właśnie na to. 61. Polska. Potrafiliśmy. No i dobra, no i mamy pierwszą część naszego
gratuluję
zestawienia.
Gratuluję
takiego ogółem tutaj zestawienia. Halo, I wanna shake your hand, wystawioną mam łapę tutaj. Na szczęście się jeszcze u mnie nic nie powtórzyło od ciebie.
Nie, to prawda. A czy jest szansa, że w top 5?
W top 5
tak
na pewno
będzie?
Myślę, że się powtórzy.
Myślę,
że tak. Mam jakiś pomysł na to, kto to będzie konkretnie. A na ten moment żegnamy się z wami na trochę dłużej, no bo ja jadę na staż w przyszłym tygodniu.
No i święta są, nie?
Są święta, a potem jest przerwa majowa, więc słyszymy
no,
się
chwilę
troszeczkę
nas nie
później.
Będzie. Chwilę
nas nie będzie.
Możecie od nas odpocząć.
Tak, ale możecie też rosnąć w suspensie na to, jacy są nasza piątka ulubionych reżyserów.
Na pewno wszyscy będą trzy tygodnie będą po prostu obgryzać paznokcie, nie mogąc się doczekać, jaka to piątka.
Ale na razie niczego nie zdradzimy, nikomu.
Żeby
nie będzie żadnych paznokci
nie wystarczyło.
Tak. No. Żegnają się z wami Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Do usłyszenia.